Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Mariusz Nowaczyński, witam, dzień dobry Państwu i przypomnę jeszcze raz, gośćmi dzisiejszego programu są Piotr Bałdź, poseł Twojego Ruchu.
Serdecznie witam.
Leszek Czarnobaj, senator Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry Państwu.
Artur Dziambor, wiceprezes Kongresu Nowej Prawicy.
Dzień dobry Państwu.
I Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry Państwu również.
No, zdominuje pewnie nasz program jeden temat, czyli to, co się stało na wschodniej Ukrainie. Zestrzelenie samolotu pasażerskiego nad terytorium właśnie wschodniej Ukrainy przez, jak powiedział Barack Obama, prawdopodobnie separatystów, bo ten teren jest opanowany. Wiele innych faktów na to wskazuje. Barack Obama zresztą z polityków świata zachodniego najbardziej zdecydowanie i najostrzej się do tej pory wypowiedział. Zresztą w swoim wystąpieniu dodał, że to dzwonek alarmowy według niego dla Europy Zachodniej, która do tej pory w tych relacjach z Rosją jest bardzo powściągliwa, by tak oględnie powiedzieć. I czy myślicie, panowie, że ten dzwonek obudzi Niemcy, Francję i inne kraje Europy Zachodniej, które do tej pory są bardzo cały czas powściągliwe? Powiem wam szczerze, że nawet jak słyszałem premiera Holandii, to byłem zaskoczony taką bardzo łagodną reakcją. Wyobraziłem sobie od razu, co by się stało, gdyby tam tylu Polaków było na pokładzie.
No przede wszystkim to wielka tragedia i należą się kondolencje ofiarom i rodzinom tych, którzy zginęli. Niewątpliwie świat zaczyna chyba zauważać i w Polsce też, że gdzieś obok nas toczy się swego rodzaju wojna, tak? Nie można tego w charakterze takiego tam jakiegoś lokalnego konfliktu, tylko jest to wojna, może nie w takim charakterze konwencjonalnym, zgodnie z prawem międzynarodowym, bo nikt tej wojny nie wypowiedział. Natomiast de facto no, nie można mówić o jakichś separatystach, bo to nie są separatyści, tylko to są terroryści, którzy działając w imieniu wielkiego mocarstwa, dokonują takich zbrodni. No, jeżeli się daje dziecku zapałki, to prędzej czy później ten pożar będzie. I tutaj Putin nie może być zaskoczony, że jeżeli daje tego rodzaju uzbrojenie, które jest uzbrojeniem regularnej armii, gdzie się stosuje rakiety.
Nie może być, ale był, bo mina Putina wskazywała, że był bardzo
skonfundowany
tą sytuacją.
To dowodzi pewnego chyba jednak niezrozumienia tych mechanizmów, które obecnie światem rządzą, tak, że jeżeli się podgrzewa taki konflikt, no to będzie coraz gorzej, jest coraz gorzej. Natomiast ja nie spodziewam się, że jednak nastąpi jakaś taka radykalna zmiana podejścia do Rosji. Niemcy nadal dosyć powściągliwie, interesy są robione, bo tu jeżeli chodzi o Europę, natomiast Amerykanie najmniejsze interesy
robią. Ale faktem
robią.
Jest to, co pan powiedział, przepraszam, że przerwę, że do tej pory wszyscy chyba, nawet tu w Polsce, myślę większość opinii publicznej, miała wyobrażenie, że to jest takie, że tam jakieś takie grupy wataszków między sobą się
ja nie miałem takiego wyobrażenia,
walczą, strzelają do siebie, a tu nagle okazało się, że mają nowocześniejsze uzbrojenie niż my mamy w Polsce.
Dokładnie, regularna armia ukraińska ma problem z tymi tak zwanymi separatystami, no to świadczy o tym, że to jest rzeczywiście regularne wojsko.
To jest system rakiet Buk, to jest system nowocześniejszy niż na wyposażeniu ma polska armia. No.
Tak, i tego żaden indywidualnie żołnierz tego nie jest w stanie wykorzystać. Tak? To trzeba mieć obserwację satelitarną i tak dalej. No, to jest cały skomplikowany system odpalenia takiej rakiety. I tu, czy to była pomyłka, czy nie, to jest inna rzecz. Tak? Ale wiadomo, że chciano zestrzelić samolot. Tak? No to niezależnie, czy to był malezyjski, czy to był ukraiński, to i tak zmierzano do zestrzelenia, czyli dokonania zbrodni, aktu terrorystycznego, czy raczej bym powiedział aktu wojennego. Tak?
Trzech poprzedzających te tragedie.
No to jest któryś wypadek już.
Dwa transportowe samoloty ukraińskie.
No dokładnie, więc to jest już pewien proces, który narasta i Putin nie może udawać zdziwionego. Nie wiem, być może na konferencji to było udawane zdziwienie, chociaż jest tak wyćwiczony, że pewnie jest w stanie zrobić ze swoją twarzą wszystko. Więc może to zdziwienie też było udawane. No musiał wiedzieć, tak, że jeżeli daje takie uzbrojenie, to dojdzie do normalnych aktów wojennych.
Ale z drugiej strony, spójrzcie panowie, w Rosji, bo takie sądy uliczne robione w Rosji pokazują, że jednak ta wersja oficjalna rosyjskich władz i mediów, że to strona ukraińska, bo no bo oni dysponowali takim uzbrojeniem i to raczej było w ich interesie. I ta wersja, którą powtórzył też prezes Kongresu Nowej Prawicy Korwin-Mikke, że chcieli strącić Ukraińcy samolot z Władimirem Putinem, tylko się pomylili.
Ja bym, wie pan,
że ta wersja w Rosji jest dość...
Ja bym dodał jedną rzecz.
Dominująca.
Tam jest jeszcze kwestia tego, jakim szlakiem, jaki był tor lotu tego samolotu, który tego jedynego dnia wyjątkowo był inny i akurat przelatywał nad strefą wojenną.
Czyli
natomiast
każdy, kto się pomylił,
w innych dniach omijał spokojnie, leciał dużo niżej. Więc można się też zająć tą kwestią, tak?
Zaraz znajdziemy ślady trotylu na tym
samolocie. Ale to nie był jedyny samolot.
Nie chodzi o to.
Chyba ze 300 samolotów.
Za chwilę znajdziemy ślady trotylu.
Bo zaczęliśmy rozmowę od tego, co Europa ma zrobić w tej sprawie.
Znaczy, Europa jest już znaleźli. Znaczy, porównali oba samoloty,
militarnie,
ze Smoleńska i...
Panie redaktorze, bo zaczął pan od tego, co Europa ma zrobić dalej. Europa jest militarnie niezdolna do robienia czegokolwiek więcej niż już robi. Może wyrażać głębokie oburzenie, ubolewanie, machać palcem, narzucać jakieś śmieszne sankcje, a Putin sobie i tak nic z tego nie zrobi, ponieważ prowadzi mocarstwo i to mocarstwo może zrobić Europie wszystko, cokolwiek sobie Europa będzie chciała obserwować, to i tak będzie zrobione. My nie możemy nic z tym zrobić, co tam się dzieje, natomiast to, czy rzeczywiście jest tak, jak tutaj panowie mówicie, że Rosja uzbroiła separatystów. Czy może przypadkiem była to prowokacja, która miała zwrócić uwagę albo wywołać wręcz wojnę, ponieważ o
ale
tym też jest pisane.
Ale czyja prowokacja?
Prowokacja ze strony na przykład Ukrainy, która ma jakiś tam żywy interes w tym, żeby obrócić całkowicie obraz tej sytuacji, która tam się dzieje. To, co się zdarzyło, jest oczywiście
tragedią.
A te
nagrania są sfabrykowane między...
Nie, różne rzeczy, wie pan, można mówić. Jest pewna partia, która przez kilka lat utrzymywała, że Rosjanie zestrzelili nam prezydenta, który został zdradzony o świcie. I to było bardzo wygodne dla tej partii, żeby utrzymywać taką właśnie wersję wydarzeń, ponieważ dzięki temu ta partia miała kolejny mit założycielski, dzięki któremu zabetonowała sobie pewien nienawidzący Rosji elektorat. Natomiast gdyby ta partia zajęła się inną wersją, którą my proponowaliśmy, ja proponowałem i mój prezes proponował
tej partii,
tak,
obok pana siedzi.
Od samego początku, czyli na przykład, że żywo zainteresowani ewentualną śmiercią naszego prezydenta nie byli Rosjanie, ale byli na przykład przedstawiciele dawnego WSI, którzy czekali na moment ujawnienia pewnego raportu, który nigdy nie ujrzał światła dziennego, no to wtedy może mielibyśmy jakąś sensowne dochodzenie.
Ale,
problem
tylko jest muszę chyba w tym, że nigdzie w PiSie nie było mowy, że Rosjanie zestrzelili nasz samolot prezydenta.
Dobrze,
nigdy nie było mowy, że to Rosjanie.
Proszę powiedzieć panu Macierewiczowi taką wersję, jak pan opowie, to na pewno się ucieszy.
Tak, jeśli można, senator Czarnobaj.
Ja bym chciał jednak powrócić do meritum, bo widzę, że tutaj jest taki zalążek tego, co będzie mogło się dziać w Polsce, czyli jedni zestrzeliwali samolot, albo ktoś zestrzelił ten samolot, mówię o dawnej historii tragedii smoleńskiej, a słyszę tutaj, że można zestrzeliwać nad Ukrainą samoloty, które zboczą z toru, no to więc to będzie taka wyglądała Polska.
No nie, bagatelizuje pan całkiem poważną sprawę,
będzie,
bo może ten samolot został tam naprowadzony.
Ja bardzo pana przepraszam, czy moglibyśmy troszeczkę...
Tak, niech pan senator Czarnobaj
do końca. Ja natomiast chciałbym wrócić do pytania, o których mówi pan redaktor, że dzisiaj w Polsce to, o czym tutaj koledzy mówią z PiSu i polskiej prawicy, to jest pewien folklor, natomiast dzisiaj Europa staje przed poważnym wyzwaniem. Ja chyba 3 czy 4 miesiące temu mówiłem, że to, co się działo na Ukrainie, to, co dokonywała Rosja, to przypominało mi trochę lata 20, lata 30 w Europie, trochę w innym kraju, w Niemczech i dzisiaj dokładnie no to
raczej
widać.
30 już.
Raczej 30, tak, lata 30 już bardziej. To dzisiaj pokazuje, że tak dokładnie jest. Opinia publiczna w Rosji kompletnie akceptuje to, co robi Putin, to, co robi Rosja, czyli to jest taka fascynacja mocarstwowością, co jest bardzo groźne. Po drugie, bardzo mizerne ruchy, to o czym tutaj pan mówił, Europy Zachodniej w tym zakresie. No i dzięki Bogu zdecydowane działania pana prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy.
Działań może zdecydowanych to jeszcze nie
no,
ma.
Znaczy,
to nie jest. Jeżeli panowie sobie wyobrażacie, że prezydent Stanów Zjednoczonych wyda polecenie użycia broni czy wysłania wojsk, to jesteście w błędzie. Proszę zauważyć, że od nazwisk dotyczących wyłączenia możliwości podróżowania, nakładania sankcji. Następują sankcje dzisiaj nakładane na przedsiębiorstwa państwowe, największe w Rosji, i następnie Barack Obama mówi o następnych sankcjach. Czyli sukcesywnie są dokładane sankcje w stosunku do Rosji. Proszę sobie wyobrazić, że polityka, a szczególnie dyplomacja, to nie jest bieganie z siekierą, to jest również umiejętność rozmowy i osiągania kompromisów. Więc cały czas trzeba liczyć, że świat osiągnie kompromis. I tym elementem jest sukcesywne dokładanie sankcji i wyciąganie z tych wniosków. Nie ma postępu, nakładamy następne, coraz mocniejsze, coraz mocniejsze. I gdyby Europa tak postępowała, mielibyśmy dzisiaj w mojej ocenie trochę inną sytuację.
Ale wróćmy jeszcze do logiką, bo jeżeli
wróćmy jeszcze do następstw.
To jest ważne, my się tu bijemy z logiką, bo jeżeli zakładamy, że ta zła Rosja chce zająć Ukrainę, no to ja zakładam, że tacy geniusze, którzy siedzą w Rosji i wymyślają, co tu robić, a już szczególnie prezydent Putin, który tutaj jest wcieleniem wszelkiego zła według panów, przez te naście lat, które tam siedział u władzy, zdążył sobie przeliczyć, że jemu te sankcje generalnie nic nie zrobią i on może sobie robić, co chce, bo ani Europa, ani Stany Zjednoczone nie zareagują. Więc albo. Musimy zdecydować się, czy my jesteśmy za tym, że to się odbyło w tę stronę, czy w tę stronę.
Ale on robi to trochę, bo do tej pory...
Nie jest chaotyczne, nie, to
panu
gwarantuję.
Ja myślę, że ta...
Chaotycznie to są to w naszej polityce.
To zestrzelenie cywilnego samolotu jednak pokrzyżowało mu szyki, dlatego, że jakby świat zobaczył, jak ten konflikt wygląda. Do tej pory naprawdę mało kto sobie zdawał sprawę,
że ten konflikt że to ma stał wymiar, się globalnym konfliktem.
Że
dzisiaj
to ma wymiar regularnej wojny, tak naprawdę, okay, przy użyciu różnych sił. No, wszyscy chętnie przymknęli oko na to, co się tam działo, a teraz no, będą mieli z tym kłopot. Poseł Bałć, bo jeszcze nie zabierał pan głosu.
No, tak nie zabierałem, bo widzę, że interlokutorzy tkwią jeszcze daleko w średniowieczu. My musimy pamiętać o dwóch sprawach bardzo ważnych. Pierwsza, zupełnie inna jest polityka i gospodarka i te związki polityki i gospodarki w Europie i zachodnich krajach, gdzie odkładamy na bok sytuację typu, że polityk rządzi, prawda, gospodarką, na zasadzie mówi przedsiębiorcom, co ma robić. Wprost przeciwnie. Przedsiębiorcy mają się rachunkiem ekonomicznym, zyskiem, który wypracowują i go reinwestują, tym się mają kierować.
Albo jest nawet tak, że to przedsiębiorcy, właściciele dużych korporacji mówią politykom, co mają robić.
Polityk ma stać na straży pewnych wartości. Społeczeństwo przyjmuje te wartości. Natomiast w Rosji, w Chinach czy w tego typu krajach, tam jest absolutnie zupełnie inna filozofia, inne życie, inne rozumienie tych zasad. No, Rosjanie akceptują Putina dlaczego? Ponieważ oni są od 300 lat wychowani, najpierw przez carów, a potem przez bolszewików, właśnie w tego typu logice myślenia.
Panie pośle, niech pan odejdzie od tych średniowiecznych wypowiedzi, tylko bo czekam na tą taką oświeceniową.
I teraz będzie oświecenie. I teraz proszę zobaczyć, jak...
Bo to wszystko wiemy,
te gry, jak te gry pomiędzy na przykład panią Angelą Merkel, która jest zachwycona Putinem, no bo on pięknie po niemiecku mówi, pewnie jeszcze i Heinego nawet cytuje. A pamiętajmy, pani Angela wychowała się w NRD, więc pewnie przesiąknęła trochę tym myśleniem sowieckim. I premier Holandii, który jest bezradny, bo jest premierem mojego kraju, który liczy, że duży kraj europejski.
Niemcy, tak?
Niemcy.
Zasłoni.
Zasłonią ich i powiedzą Putinowi koniec, NRD, panie Putuj, Putin.
No to się i okazuje się, że nie.
Okazuje się, że nie, bo dopóki będziemy zależni ekonomicznie, na przykład kupując gaz i ropę naftową w wielkich ilościach od krajów, które zupełnie inną logiką myślenia politycznego i gospodarczego funkcjonują, dotąd taką sytuację będziemy mieli, takiej beznadziei i braku narzędzi nacisku na tego typu kraje.
Pan, tak wyobraziłem sobie rozejdzie od razu, że jakbyśmy kupowali wyłącznie od krajów arabskich, to też są kraje, które inną
zupełnie jest pojęcie, jest takie pojęcie gospodarcze i polityczne, dywersyfikacja, do którego wszystkie kraje dążą. Zobaczmy odwrotność Ameryki. Oni nie muszą kupować gazu od Rosji, oni nie muszą kupować
ropy
naftowej od Rosji, oni będą mogą mogą w związku z tym dyktować swoje warunki. No, ale najgorsze
ładnie,
jest,
że pan porównał nasze możliwości wszystkie... z możliwościami gospodarki amerykańskiej.
Ale no, a co państwo zrobiliście, żeby odwrócić sytuację, żebyśmy na przykład mieli z północy na południe rurociąg i gazociąg, żeby naftoport był rozwinięty, żeby gazoport był rozwinięty? Nic, no są poślizgi i koniec. Wszyscy wiedzą, że trzeba w tym świecie, gdzie narzędzia ekonomiczne są bardzo mocno przeplatane z politycznymi w takich państwach jak Rosja, Chiny, Indie i tak dalej, no po prostu nie można zamykać na to oczu.
Panie pośle, wróciłbym jeszcze do tych, nazwijmy to dwóch prorosyjskich, bo oprócz Janusza Korwin-Mikkego, który raczej widział w tym sprawstwo ukraińskie, no ale tak było, ja widziałem wywiad z nim, więc...
Ale to nie oznacza prorosyjskości.
Nie, ale on się kierował taką prostą logiką, że Rosjanie nie mieli interesów w tym, żeby ten samolot strącić, że mieli
Musi
go raczej
Ukraińcy.
Musi pan
przyznać, że logika się tutaj akurat trzyma tego. Nie? To...
Logika według jeżeli pana
Korwin-Mikke. Jeżeli patrzymy na to, kto zyskał, a kto stracił, to ewidentnie tego jest tak, nie że wiemy. Bardzo się Rosji to, nie opłacało
się,
tego
to,
zrobić.
To się okaże z czasem, tylko logika Korwina nie zakłada miejsca na błąd.
Na takie oceny.
Wizerunkowo Rosjanie stracili straszliwie, ponieważ już teraz cały świat...
A z kolei partia, która... nie jest już reprezentowana w parlamencie, gdzieś tam na obrzeżach polityki funkcjonuje, czyli Samoobrona i Mateusz Piskorski, który jest jej przedstawicielem, powiedział, że wręcz Poroszenko, czyli prezydent Ukrainy i jego mocodawcy zza oceanu, czyli rozumiem Amerykanie, prą do III wojny światowej i że też oni za tym stoją i to jest coś w rodzaju prowokacji. Jak wy odbieracie na przykład tego typu
No panie doktorze, powiem tak, no, to są wypowiedzi, które trafiają, mam nadzieję,
w próżnię?
Nie w próżnię, do wąskiej grupy ludzi i trafiają tylko po to, żeby po prostu z lewej czy z prawej odrzucić pewne skrajności. Bo polityka, która kończy się sukcesem, to nie jest polityka skrajności. Nigdzie. Polityka skrajności może wygrać na chwilę gdzieś. Ale my chcemy stabilności w Europie i stabilności Polski. W związku z tym tego rodzaju wypowiedzi, które pan tutaj cytował, ja nie będę się wydawał, czy one są logiczne, czy nie, bo według osób, które to wypowiadają, są zapewne logiczne. Więc oni są w przekonaniu, że myślą logicznie.
A co, dla pana na przykład to są agenci wpływu Rosji? Ludzie, którzy tak mówią?
Nie, absolutnie. Nie, panie doktorze, absolutnie nie. Ci ludzie mają prawo do takich poglądów. Ja tego nie odbieram, tylko ja po prostu nie utożsamiam się z tego rodzaju poglądami. Kto na tym zyskał, kto stracił. Myślę, że tutaj Europa, Polska, świat na tym traci i trzeba sobie zadać pytanie, co dalej? A czy to było zestrzelenie samolotu, który akurat nie leciał w korytarzu, leciał gdzieś indziej, albo w ogóle rzeczy odpalono to na zasadzie przypadkowości. To już są rzeczy, które
nie.
będą...
Znaczy, ja mogę? Znaczy, ale jedno, to, jeżeli... Ja mam jedno pytanie.
Ja też muszę się odnieść.
Dlaczego...
Po jednym zdaniu
pan powie,
będziemy
niech niedługo... pan powie. Dlaczego mówienie, że Rosja jest temu winna, jednoznacznie stwierdzenie, Rosja jest temu winna, nie jest skrajnym poglądem, a mówienie, trzeba się zastanowić, sprawdzić, poczekać i przerobić sobie rachunek zysków i strat, to jest skrajność.
Nie, ja mówię po prostu... Nie.
No bo tak pan powiedział.
No to ja jeszcze raz panu powtórzę. Jeżeli pan chce powiedzieć, że za to, co się dzieje we wschodniej Ukrainie, odpowiedzialna, nie wiem, jest Polska, Niemcy i Stany Zjednoczone, to uważam, że to jest trochę nielogiczne.
Ale tego nie powiedziałem.
Natomiast ja osobiście uważam, że to wszystko, co się tam dzieje, jest w wyniku postawy i działań Moskwy. Nie Kijowa, tylko Moskwy. Więc to jest przyczyna. I następne elementy są już skutkiem tego wszystkiego, jaką politykę wobec Ukrainy reprezentuje prezydent Putin. I wszystkie inne rzeczy są pochodną tej postawy.
Ale panie senatorze, no pan mówi o skrajnościach i oczywiście zaraz jest tutaj w tle
Ale PiS, o skrajnościach, tak? panie nie myślałem o PiS-ie.
Jeżeli mogę. Jeżeli chodzi o skrajność, to zaraz PiS, tak? Ale od skrajności do pewnej stanowczości, jednoznaczności jest daleka droga, tak? Tak jak my jednoznacznie oceniamy politykę Rosji od wielu lat, myślę, że nie można do nas mieć o to zarzutu. Natomiast no, Platforma, jest radykalnie nastąpiła tutaj zmiana, tak? Od takiego zachwytu Rosją jeszcze 4-5 lat temu, tak? To teraz jest wręcz straszenie Rosją i to premier kilka razy pokazywał, tak? Że teraz Rosja jest największym wrogiem. To już jest większe straszenie niż przez nas. To przez
ta zmiana zresztą
wpadacie z jednej skrajności z drugą, tak? I to jest niebezpieczne, tak? Jesteście w jednej koalicji z Niemcami, tak? Które w tej chwili zdecydowanie prorosyjską, ale jeżeli mogę skończyć. Prorosyjską politykę prowadzą i to rzeczywiście na tle Europy i Niemiec Barack Obama czy Amerykanie są radykalni w tych postępowaniu w stosunku do Rosji. Oczywiście ten radykalizm jest też bardzo łagodny, ponieważ mają mniejsze interesy, więc mogą sobie na to pozwolić. Niemcy nie potrafią się wyzwolić z tych interesów rosyjskich i dlatego Angela Merkel jest tak łagodna. Mówi się tylko o sankcjach, natomiast Niemcy, tych sankcji Francuzi. W ogóle nie ma. Tak? Mm. Francuzi oczywiście też. Tak? Więc tutaj jest brak jednoznaczności i takiej stanowczości, tak? Bo to jest najważniejsze, żeby zewnętrzna polityka była oceniana jednoznacznie.
Musimy zrobić przerwę. Po przerwie wrócimy oczywiście do tego i tak jak powiedziałem, pewnie jeszcze ta sprawa zdominuje drugą część naszej audycji, no ale chyba jest warta tego. Przypomnę Państwu, Piotr Bałć, Leszek Czarnobaj, Artur Dziambor i Kazimierz Smoliński. Do usłyszenia za kilka minut.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Mariusz Nowaczyński, witam Państwa w drugiej części audycji. Przypomnę, dzisiaj komentują wydarzenia Piotr Bałć, poseł Twojego Ruchu, Leszek Czarnobaj, senator Platformy, Artur Dziambor z Kongresu Nowej Prawicy i Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Brytyjski The Economist mówi, że pyta, gdzie jest Radek, bo Brytyjczycy sobie przypomnieli o sytuacji między Rosją a Ukrainą i o tym, że jeszcze niedawno kluczową postacią w negocjacjach był polski minister spraw zagranicznych i to właściwie on przyciągnął do mediacji ministra spraw zagranicznych Niemiec i Francji, a teraz sprawy ukraińsko-rosyjskie omawiane są w kwartecie, tam miejsca dla Polski już nie ma. No i Anglicy piszą, że najpewniej jest tak, że te taśmy zaszkodziły ministrowi Sikorskiemu i w domyśle chyba tego artykułu jest to, czy za tymi taśmami jednak gdzieś w głębi nie stoją Rosjanie. Brakuje Radosława Sikorskiego i jego realistycznego podejścia w rozumieniu tego, co się dzieje na Ukrainie Wschodniej?
Chyba nie brakuje. Ja chciałbym wrócić mimo wszystko do średniowiecza. Niech Państwo zobaczą, słuchacze, jakie mamy takie powiedziane nam, ewentualnie zasugerowane narzędzia nacisku, które wszyscy mówią, to na pewno da skutek. Tylko militarne. Nie mamy żadnych polityczno-gospodarczych.
Czyli tak jak w średniowieczu.
Kto będzie miał większą pałę, to ten będzie dyktował.
Tylko wtedy Ruś Kijowska była potężna, a państwo moskiewskie raczkowało.
I to jest tragedia. Właśnie to jest to szamotanie się państw europejskich, powiązanych różnymi układami ekonomicznymi, ale też personalnymi.
Tylko wie pan co? Jak powie się Rosjanom, ja tu muszę panu wejść w słowo, jak się powie Rosjanom, że
my wam
nie pozwolimy wlecieć do naszego państwa, to oni powiedzą ze swoim wojskiem, sami se wejdziemy. Łaski nie robicie.
Widzi pani, to jest właśnie to średniowiecze, że przez tyle lat nie wytworzyliśmy żadnych innych metod nacisku, nazwę to humanitarnego i demokratycznego, mamy tylko jeden nacisk.
Prawo pięści.
No i dlatego właśnie należy walczyć o to, żeby mieć jak najsilniejszą armię,
trzeba pamiętać o tym, że dopóki nie wytworzymy, a nie Polska wytworzy, nie jedne Niemcy wytworzą, tylko cała Europa może to wytworzyć. Jeżeli cała Europa powie, sorry Putin, ale jesteś nam niepotrzebny, i nasze pieniądze do ciebie już nie popłyną, ale twoje Europa... państwo się zrozsypie za chwilę.
Nie chcę tego powiedzieć, między innymi dlatego.
Spokojnie może by sobie poradziła. Wie pan, jaką podpisała umowę, jaką z Chinami podpisał, prawie że całował w tylną część Chiny Putin, umowę na dostarczanie ropy. Na zasadzie, że wszystko wybuduje Rosja, wszystko Rosja sfinansuje i będzie po prawie że kosztach sprzedawała tą ropę. Tak jest sytuacja Rosji. Tak Chiny umieją rozegrać sytuację Rosji. Weźmy przykład z Chin.
No Radosław Sikorski, jak gdyby jest emanentnym przykładem naszej siły jako państwa, tak? No to nie jest przypadek, że nagle on wypada z tej głównej gry. Przez chwilę tylko zabłysnął i teraz trochę tak sarkastycznie mi się wydaje Brytyjczycy pytają, gdzie jest Radek, bo on w naszej polityce europejskiej nigdy wiele nie znaczył, tak? I to jest jakby powrót do tej siły, którą przedstawia polska polityka zagraniczna, czyli nie mamy tej siły, tak? I Radosław Sikorski wrócił na pozycję,
którą miał wcześniej. Czy można domyślić się, że to był warunek Putina, prowadzenia dalszych rozmów, żeby odsunąć od nich Polaków? Natomiast też od razu powstaje pytanie, dlaczego Ukraińcy na przykład nie zabiegali o to, żeby Polacy dalej w tych rozmowach uczestniczyli.
Ale Ukraińcy wiedzą, że nasza siła...
Też im niekoniecznie jest to na rękę.
Ukraińcy wiedzą, że nasza siła w Unii Europejskiej jest bardzo słaba, tak? I dlatego nie zależy im na tym, żebyśmy my byli ich reprezentantem. Myśmy nigdy tak naprawdę nie reprezentowali krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Tak. Mieliśmy taką szansę, żeby być liderem, tak? Przez krótki moment.
Ale tak nam się wydawało wtedy, kiedy...
Panie redaktorze,
ale to się nam wydawało.
Jeździliśmy na Majdan, tak?
No, tak się nam wydawało. A widać teraz, gdzie jest nasze miejsce. I to nam Zachód pokazał.
To jeszcze pytanie, kto jeździł i z kim się tam pokazywał? I dlaczego Ukraina została uznana za naszych przyjaciół? To są wszystko błędy.
No tak, najlepiej, słuchajcie państwo, ja nie wiem, ja dzisiaj jakoś trafiłem w jakieś środowisko. Trudno mi się tu znaleźć, bo z jednej strony pan przedstawiciel polskiej prawicy mówi o tym, że Ukraińcy to jest jednak błąd, że są naszymi przyjaciółmi. Z drugiej strony słyszę od pana posła Smolińskiego rzecz taką, że jesteśmy słabi, niedolni, że Radek Sikorski jest słaby. Ja chcę państwa prosić, a szczególnie Prawo i Sprawiedliwość pana posła Smolińskiego, żebyśmy, mocią panie, mierzyli trochę taką rzecz, że Polska oczywiście nie jest mocarstwem na miarę, że przeciwstawi się Rosji. I z tego trzeba sobie zdać sprawę. My musimy znać swoje miejsce, ale również zabiegać o polskie interesy, ale również o interesy Europy. Ale również nie
ale
możemy...
za tą mocarstwowością tęsknimy i tak chętnie ale mocarstwowością, wymachujemy
szabelką. To są marzenia i bardzo fajnie ludzie o tym marzą, żebyśmy byli największym mocarstwem świata. Ja też o tym marzę.
Oczywiście,
ale nic w tym zakresie się nie da zrobić. Natomiast mocarstwem będziemy wtedy w ramach dużego organizmu, jakim jest Unia Europejska i Europa. Jeżeli mówimy o tym, panie pośle, do pana posła Smolińskiego, że pan Radosław Sikorski jest słabym reprezentantem Polski jako minister spraw zagranicznych, to ja naprawdę bardzo proszę, żeby przymierzyć do byłej pani minister spraw zagranicznych, pani Anny Fotygi, to jest porównywanie. Oczywiście dla was będzie, że ona była bardzo dobra, a ja wiem i my wszyscy wiemy w Polsce, czy większość wie, jakim była minister spraw zagranicznych. Pani Anna Fotyga przypomina panią Ashton w swoich działaniach. To jest ta tragedia, że Europa nie wykreowała dzisiaj lidera, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. I pan Radosław Sikorski...
Na Europie w ogóle...
Przecież to Radosław Sikorski jest wataszką, tak można go określić.
No, ale tylko już to jedno zdanie, żeby... Ma cechy, ma predyspozycje do tego, żeby być liderem w Unii Europejskiej, w sprawach zagranicznych Unii Europejskiej. Natomiast to, co się stało z taśmami, czemu sam jest sobie winny, na pewno mu nie przysłużyło się, nie przysłużyło się, się Polsce.
Panowie, to co według was po tej katastrofie może się jeszcze wydarzyć? Bo w tej chwili oczywiście wszyscy apelują o to, aby międzynarodowe śledztwo przeprowadzić i ustalić to, kto tak naprawdę jest sprawcą, ustalić winnych, ustalić przyczynę, bo tak naprawdę jeszcze przecież nie jest potwierdzona. Wywiady pewnie coś wiedzą, satelity coś zarejestrowały, ale o tym, że zestrzeliła to rakieta i z jakiego systemu, no mówimy cały czas my tutaj, na 99% powiedzmy. Wydaje się po tym, co udostępnił wywiad ukraiński, prawie pewne, że stoją za tym separatyści, czy też Rosjanie, albo separatyści rosyjscy kierowani przez żołnierzy rosyjskich, pod których kontrolą jest ten teren, przynajmniej ten, gdzie spadł samolot, ale wiele na to wskazuje, że niewiele dalej musiała być rakieta wystrzelona. Co się stanie? Są tam przedstawiciele OBWE już, ale mówią, że na miejscu prowadzenie jakichkolwiek działań jest im utrudniane przez
tak zwane. Jeżeli regiony... Wiem, że ja muszę troszeczkę wcześniej wyjść dzisiaj, o co prosiłem pana redaktora.
To oddam panu pierwszemu głos.
Dwa słowa powiedzieć. Jakby tutaj ja widzę, że nastąpi, mam nadzieję, można powiedzieć, jestem przekonany, jakby działanie w dwóch kierunkach. Po pierwsze, to jest kwestia odnalezienia czy ukarania winnych, no bo to nie może tak być, że coś się wydarzyło i nie ma winnych. I dzisiejsze śledzenie tego terenu, zarówno przez obce wywiady, jak i samych Ukraińców. Na pewno są dokumenty, które potrafią ustalić, gdzie, kiedy, kto wystrzelił tą rakietę. To jest kwestia jakby jedna. A druga też rzecz dla mnie o wiele ważniejsza. Myślę, że dzisiaj to, co wczoraj powiedział pan prezydent Komorowski, że wielu chyba osobom spadną klapki z oczu, że w Europie szczególnie, żeby zobaczyć, że to jest poważny konflikt i trzeba przyłączyć się do działań Stanów Zjednoczonych, czy wspólnie rozpocząć to, o czym tutaj mówił pan Bałcz, nie tylko działań średniowiecznych, ale również działań gospodarczych, które będą szły wspólnie. Nie zrobi się nic tylko działaniami militarnymi i nie zrobi się również wszystkiego samymi działaniami gospodarczymi. Te dwa nurty, czyli działania militarne i gospodarcze, muszą iść w parze i mam nadzieję, że Europa, jestem przekonany, podejmie bardziej zdecydowane działania, mówię tutaj o Unii Europejskiej, jeśli chodzi o działania gospodarcze, bo nie mówię tutaj o działaniach militarnych, bo to jest rola NATO i wierzę w to, że w ramach struktur NATO jesteśmy krajem.
No ale panie senatorze, to wierzycie, no znowuż jest pewna niekonsekwencja, bo do niedawna jeszcze przecież Unia Europejska, Niemcy i tak dalej zmierzali do tego, żeby wypchnąć Amerykę z Europy, tak? Była próba tworzenia armii europejskiej i tak dalej, pozbywanie się wpływów amerykańskich.
Ale panie pośle, no dobrze, ludzie się zmieniają, tak samo i struktury się zmieniają.
Ja nie spodziewam się,
nie spodziewam się
żadnej radykalnej zmiany. Jeżeli nie uda się Putinowi oderwać regionu Ługańskiego i regionu tego Donieckiego, tak? Jeżeli im się nie uda tego oderwać, to zostaniemy na tym, że Krym jest rosyjski, tak? I wszyscy się już do tego przyzwyczaili. Przecież pamiętajmy, że nastąpiła agresja, zajęcie części kraju. Sukces Putina będzie polegał na tym, że wszyscy się zgodzą i przyjmą za wielki sukces, tak? No szczęśliwie nic się więcej
nie
stało.
Się panu, że
straciliśmy tylko
że
Krym, tak?
W Berlinie, czy w Paryżu, czy nawet w Londynie myśli się o tym, a niech by mu się udało uderwać tą wschodnią Ukrainę, bo tak naprawdę tam żyją w większości Rosjanie, więc jeżeli nie oderwie, to ta destabilizacja będzie trwała w nieskończoność.
Dziękuję panie redaktorze. Pierwszy raz powiedział pan coś, co tutaj nie padło ani razu z ust nikogo z moich rozmówców, że na przykład Krym, o którym pan wspomniał, był tak naprawdę Rosją. No i o tym cały czas jakoś tak zapominamy w tych wszystkich dyskusjach. Tutaj pan senator
ale z drugiej strony
powiedział, że międzynarodowy
gwarantowany przez Amerykanów i Brytyjczyków.
W porządku świata, Europy, a nie o tym. Czyli czy chce pan powiedzieć, że tam, jeżeli dzisiaj na terenie X zamieszkują na przykład, nie wiem, Francuzi, Niemcy, to ci mają prawo się po prostu oderwać?
No ale byśmy zdestabilizować kraj, cały świat.
No, jeżeli oni stanowili tam 90%,
no, ale, to nie ma znaczenia.
Ale to byli w strukturze.
Tatarzy by się zbuntowali.
No właśnie, bo tatarski. Krym był tatarski.
Tatarów jest prawie 30%.
Cały czas nie rozmawiamy o tym właśnie, jak to było tam od środka, tylko rozmawiamy o tym, że...
Nie, ale rzeczywiście problem jest w tym, że pamiętajcie panowie, na tej wschodniej Ukrainie, w tych obwodach, o których mówimy, no w większości jednak żyją Rosjanie. Czyli obywatele to byli ukraińscy narodowości rosyjskiej.
Dlatego ewentualna interwencja ze strony Rosji jest tutaj w jakiś tam
nie było ale są demokratyczne
tak?
metody.
I no to była demokratyczna metoda, referendum było.
No
mieszkańcy
jakie, no,
Krymu opowiedzieli
panie prezesie,
się za przystąpieniem
no
do Rosji.
Dobrze pan wie,
referendum
że to było
końcówką
kpina, nie referendum.
No. Walki militarnej.
Takie jak nasze referendum w 1946, trzy razy tak, to dokładnie no, takie. No.
Trochę tak było, bo rzeczywiście Putin też zaskakuje metodami, myślę, Europę, bo to jest tak, że on przecież nie prowadził tam otwartego konfliktu.
No i co, jest sprytniejszy od Europejczyków, bo przecież tam jest tak naprawdę demokracja.
I potrafi
tak
w oczy
Europa
mówić,
uwielbia,
że oni sobie kupili na przykład jest... mundury w sklepach i tak dalej. No po prostu
no, ale
kpi,
czekał,
kpi sobie.
Systemu
czekał,
Bóg,
planował.
Tak, rakiet tak. Nie kupili w sklepach.
No nie kupili. No. Ale on twierdzi w najlepszym razie, że zostały one, że to są ukraińskie, bo były na wyposażeniu ukraińskiej armii i zostały ewentualnie przejęte przez separatystów. Natomiast, co jest ciekawe, bo słuchajcie...
Ale dlaczego ewentualnie, wie pan, bo taka wersja też powinna być rozważana. I jakoś nikt nie chce
ale,
na to skupić uwagi.
Co to zmienia, czy oni dostali,
użyli ukraińskich,
czy użyli?
No bo
zabili,
cały czas się sugeruje.
Zabili,
oczywiście, panie redaktorze, cała audycja będzie poświęcona...
Zamordowali, nie, bo cały zamordowali czas... po prostu
Ukrainie.
Panie pośle.
A są jakieś problemy
polskie. Są po prostu
też
mordercami. Konwencje wszelkie złamane i koniec.
Przez
i albo wartości,
i
albo wartości są jakieś uznawane na zasadzie, że fakt tego, że strzela się, morduje się ludzi, a następnie się szuka wyjaśnień mętnych i pokrętnych, albo jednoznacznie wiemy, że są bandyci, którzy zostali uzbrojeni.
Ja mogę zadać panu jedno pytanie.
Którzy zostali uzbrojeni przez obce państwo. Myśmy się tak samo dobrze czuli, gdybyśmy właśnie na naszych częściach typu okolice, prawda, Ukrainy, któregoś dnia zobaczyli, że wjechały ukraińskie separatystyczne, żeby pomóc Polakom, Ukraińcom, prawda, w odzyskaniu niepodległości.
Tych Polaków, Ukraińców jest tutaj tylu aż?
Panie Arturze.
A właśnie pytanie jest, nie czylu ilu jest, tylko jaki jest fakt. Jakby się pan, jakby pan się czuł?
Ja też czekam na
najgorsza sytuacja jest taka,
bo musi za chwilę no, wyjść,
że my przyjęliśmy sytuację taką, jaką mieliśmy w 50-tych latach w Indochinach, gdzie została podzielona Korea, gdzie został podzielony pomiędzy różne interesy Wietnam. I wie pan, co się działo, nie? 3 miliony ludzi zginęło w Wietnamie, bo były interesy polityczne.
Panie pośle Bałdzie, za chwilę pozwolę panu powiedzieć. Jedno pytanie, Leszek Czarnobaj. Bo
ja wysłucham tej odpowiedzi.
Na co puścić?
Ja tylko bym bardzo prosił, bardzo ciekawe są pana poglądy na temat tego, co się dzieje w Europie i na Ukrainie i roli Rosji w tym zakresie. To proszę mi odpowiedzieć tak szczerze, po ludzku, po prostu po ludzku, nie jako polityk, tylko jako osoba, ten piękny sobotni poranek. Gdyby tam leciała cała pańska rodzina w tym samolocie, proszę mi powiedzieć, czy pan mówiłby to samo dzisiaj, gdyby w tym samolocie leciała pańska rodzina, która leciała do Kuala Lumpur na wczasy?
Najpierw
a niech pan powie tak, czy nie?
Nie, no, mówiłbym to samo, ale po jakimś czasie żałoby. No wie pan, natomiast nie, bo to chodzi o co innego. Chodzi o to, że nam wmówiono, że podjechał Putin, zostawił rakiety, powiedział: macie, strzelajcie.
I nikt tak nie powiedział.
I my mamy tę wersję kupić bez żadnej dyskusji. Mamy okładki gazet, gdzie jest złami na Putina i zdjęcia.
Na razie mówimy o bardziej prawdopodobnych i mniej prawdopodobnych scenariuszach.
Po co się przywozi karabiny tam, gdzie jest wojna? Po to się przywozi, żeby już tworzyli muzeum? Czy po to się przywozi tam, gdzie jest wojna, karabiny, żeby z nich strzelać? Jaka jest logika?
Ale co,
logika. Pan tak lubi o logice. Jaka jest logika? Jest wojna, ludzie z sobą wojują i przyjeżdża ktoś i przywozi im karabiny. Po co? Po to, żeby...
Do muzeum.
Sobie do muzeum je zawiesili. Tak?
O ile przywiózł.
Nie, ale... No, ale przyjana...
no ale to, że było rakiety dostarczanie,
są.
Czy jest dostarczanie przez Rosję, no to są na to powszechnie znane, są dowody na to.
No i koniec. I karabiny są. Rosyjskie osoby z Rosji są tam. Doradcy rosyjscy są tam. Przecież to jest po prostu drugi Wietnam. To wygląda dokładnie jak drugi Wietnam.
Ale w tym przypadku, w tej sytuacji, my nie powinniśmy od razu kupić tej wersji, która jest nam przedstawiona, tak samo jak Prawo i Sprawiedliwość nie kupiło, do widzenia. Tak samo
senator
jak Prawo i
Czarnobaj wychodzi po angielsku, musi, obowiązki innego wzywają, a my tutaj w tym
tak samo jak Prawo i Sprawiedliwość
kończyć.
Nie kupiło wersji, która była rozsyłana SMS-ami 10 minut po katastrofie, że wina pilotów. I tego niekupienia tej wersji trzymają się do dziś i jeszcze ciągnęli to przez wiele lat, dzięki czemu urośli już w tym momencie za chwilkę do prawdopodobnie partii rządzącej w następnym rozdaniu. Po prostu powinniśmy mieć wątpliwości. Ja nie jestem święcie przekonany o tym, że Putin wydał rozkaz rozwalenia pasażerskiego samolotu, tak jak niektórzy, ale nie jestem też święcie przekonany, że tak nie było, że właśnie tam się tak dzieje, że Rosja steruje sobie tymi wydarzeniami. Natomiast przyjmując jedną wersję, zachowujemy się po pierwsze bardzo niedyplomatycznie, po drugie bardzo nielogicznie, bo będzie nas bardzo ciężko później przestawić na drugą stronę. A my siedzimy tak blisko, że my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby robić sobie wroga w jednej ze stron.
Ale wersję czego?
Tego wydarzenia. Ja mówię tylko o
ale
tym wydarzeniu. Nie
fakty?
Mówię.
No jest,
fakty są takie, że został
samolot cywilny.
Wie pan, takie, że został zestrzelony pasażerski samolot. Jest to straszna tragedia. Nie wyobrażam sobie, co przeżywają w tym momencie rodziny tych ludzi. Natomiast my, cały świat w tym momencie, który to obserwuje, przyjął wersję taką, że Putin wydał niemalże rozkaz na to, żeby zestrzelić ten samolot.
Świat tylko mówi, że odpowiedzialność za to ponosi Putin. Tylko i wyłącznie. To jest
jedno,
co świat mówi.
Panie Arturze,
to nie znaczy, że
wydał rozkaz. Bo my mamy taki problem, że Rosja, jej bliskość w naszej historii, co najmniej parę razy, i to w różnych wersjach, Rosja, ale też ZSRR,
nie wykazywały się przyjaznością.
Stawiała pod znakiem zapytania naszą państwowość. I to kilkakrotnie. I teraz jest tak, bo ja przypominam, to pewnie z przyjemnością poseł Smoliński usłyszy, ale jest ta sekwencja zdarzeń, o której mówił Lech Kaczyński, że jeżeli Putin postanowił odbudować imperium i dzisiaj jest Gruzja, jutro Będzie no, Ukraina, Karabach potem jeszcze. Państwa nadbałtyckie i w końcu przyjdzie czas na Polskę. I jest pytanie, bo jeżeli rzeczywiście Putin taką politykę ma w głowie, no to przyzna pan, że to jest logiczny ciąg zdarzeń. Dlatego myślę, że jakby nasze obawy co do tego, jak prowadzona jest, nazwijmy to, zagraniczna polityka Rosji, według mnie są jakoś tam
zgadnione.
My pamiętajmy, dlaczego na Ukrainie mamy tę sytuację? Co było przyczyną tej sytuacji? Przyczyną była walka pomiędzy Rosją a Unią Europejską, czy Ukraina przystąpi do porozumienia Rosja, Kazachstan, Białoruś, czyli tego wolnego handlu ekonomicznego, czy przystąpi do Unii Europejskiej.
A jak jeszcze weźmiemy wypowiedź Putina, pamiętacie?
Kiedy powiedziano... Musimy się zastanowić, czy przypadkiem Majdan nie był w ogóle wysterowany od samego początku.
Kiedy była sytuacja, że nie będziemy przystępować do Unii, był bunt. Kto zorganizował ten bunt na Ukrainie, w jakimi metodami i jakim celom, no to możemy o tym dyskutować, się temu przyglądać. Natomiast fakt był taki, że kiedy Rosja zobaczyła, że Ukraina jednak odwraca się, bo wyleciał z żyrandolem poprzedni prezydent Ukrainy, powstała nowa władza, została wybrana, państwa świata uznały i ta władza pojechała do Brukseli.
To Putin wykorzystał to, że
zdanie. Dobra, no to pękniemy, zabieramy Krym, zabieramy teraz wschód, czyli ekonomiczną, bardzo ważną ekonomiczną część Ukrainy i zobaczymy, chłopaki w Kijowie, co teraz zrobicie.
Dzieją się bardzo niebezpieczne rzeczy, jeżeli chodzi o prawo międzynarodowe. Tak? Pierwsza rzecz to jest niedotrzymanie tego porozumienia budapesztańskiego, jeżeli chodzi o gwarancję integralności terytorialnej Ukrainy. Tak? Właściwie zostało zaakceptowane już tak przez fakty dokonane Krym, że można to było zrobić mimo gwarancji.
Nie pierwszy raz w historii zachodnia Europa tak się zachowała.
W XXI wieku właściwie to po raz pierwszy. No, tak. I druga rzecz niebezpieczna to jest wypowiedź sekretarza generalnego ONZ, że tak naprawdę Ukraina nie ma gwarantowanych granic. Tak? W świetle prawa międzynarodowego Ukraina nigdy nie ustaliła granic, które w tej chwili ma. Tak? Ciągle gdzieś tam w dokumentach międzynarodowych Ukraina funkcjonuje jako element Wielkiego Związku Radzieckiego.
Bo to też jest prawda. Ustali to właściwie półprywatnie ówczesny prezydent Szuszkiewicz z Borysem Jelcynem.
No dokładnie, tylko że wydawało się, że tu na prawo międzynarodowe w postaci porozumienia budapesztańskiego jak gdyby tą sprawę załatwia, tak? Okazuje się, że jednak nie, tak? Czyli sprawa jest otwarta, a to jest otwarcie przysłowiowej puszki Pandory, tak? Bo to możemy w tej chwili w każdym kraju, to o czym pan prezes z kongresu mówił, że sprawy są otwarte, jeżeli większość obywateli jest mniejszością, znaczy jest, mniejszość jest większością na danym terytorium, tak? No to może nastąpić oderwanie w sposób dowolny. Tak? No to jest bardzo niebezpieczne.
Ale panie pośle,
jakby
powrót do status quo ante, czyli do tej Ukrainy w granicach sprzed konfliktu, myśli pan, że jest możliwy, a nawet gdyby nastąpił, pod nie wiem jakim naciskiem świata zachodniego, to myśli pan, że to by unormowało sytuację w tamtym regionie i wyobraża pan sobie tą Ukrainę w starych granicach stowarzyszoną z Unią Europejską i Rosję, która się z tym godzi?
No moim zdaniem sprawa Krymu jest przesądzona. Tak? Teraz kwestia będzie, tylko i wyłącznie Doniecka i Ugańska. Tak? Czy to się uda utrzymać, czy nie? I to jest tylko istotne.
I uda się, jak pan przewiduje?
Moim zdaniem, patrząc na to, co teraz, zestrzelenie samolotu jednak zradykalizuje troszeczkę podejście świata, że Putin zacznie się zastanawiać, czy warto mu to oderwać. Tak, że będzie próbował to jednak robić metodami demokratycznymi.
Putin mówi o rozejmie,
że kiedyś dojdzie jednak do jakichś tam rozwiązań demokratycznych, być może referendum, ale to w przyszłości.
To jeszcze inaczej. Czy Putin już nie jest jakby zakładnikiem swojej polityki i elektoratu i Rosjan, którzy właśnie takiej twardej polityki obrony interesów mniejszości rosyjskiej na przykład na Ukrainie.
No on wykreował tą postawę, tak. I że rzeczywiście w tej chwili można powiedzieć, że jest zakładnikiem.
Oni będą tego od niego wymagać po prostu. No tak się wydaje, kiedy się słucha Rosjan na ulicach rosyjskich miast. Artur Dziambor.
No i będzie trzeba w tym kierunku iść tak naprawdę. No, nie wiem, ja cały czas sugeruję, że jednak to są sprawy pomiędzy Ukrainą i Rosją i Ukraina w związku z tym, że nie radzi sobie z zarządzaniem, no musi się w pewnym momencie no, poddać pewnie temu dyktatowi, który tego, co tam się dzieje. Natomiast no, wrócę do tego, co tutaj jeszcze powiedziałem panu posłowi.
A jeżeli nie jest tak, jeżeli pan się myli, jeżeli Polska nadal leży w obszarze, że tak powiem,
nie leży. Ja słyszałem jednego z głównych takich...
Nie leży, a czemu Akron chce kupić azoty?
Posłów, przedstawicieli tak wiedzy na temat wszystkiego, co rosyjskie, czyli pan poseł Kowal. powiedział, że Putin ma takie same żądania wobec Krymu, co do Warszawy. No to jest budowanie paniki w społeczeństwie, to jest przekonywanie, że za chwilkę nam tutaj Rosjanie wejdą, a Polska nie będzie Polską. To są kompletne bzdury.
I ale wie pan, to jest próbowali, panika, którą... to podejmowali próby,
nie
na przykład,
wiemy, czy 1 września nasze dzieci pójdą do szkoły.
No
tak?
premier się przyłączył do tego straszenia, zachował się ekstremalnie nieodpowiedzialnie. I...
Ale panowie, były przecież próby wykupienia i Orlenu, i Lotosu, potem pośrednio przez Jana Kulczyka, teraz Kulczyk Maciech, Kantor, Wiaczesław Mosze Kantor, prezes Akronu, robi podejścia cały czas pod Azoty.
No, będzie z PKP Cargo, tak, bo też się ujawni.
Ewidentnie Rosjanie tutaj próbują majstrować przy naszej
gospodarce. To, że my sobie pozwalamy na to, żeby wysprzedawać nasze najważniejsze przedsiębiorstwa akurat w te ręce, to jest zupełnie inna sprawa. No, tam,
no ale co, a kierując się liberalną logiką właśnie, pana prezesa, oddajemy temu, kto chce kupić.
Tak, no. Kto lepiej płaci, ten jest. Ale chętniej kupić. Natomiast nie należy zakładać za każdym razem złych intencji. Poza tym, no jednak mimo
wszystko... Okazuje się, że bolszewicy mają jednoznaczne intencje.
Ale nigdy nie mieli dobrych. Wyglądało to zupełnie inaczej i to jednak trzeba wziąć pod uwagę.
Czy to była Rosja carska, czy bolszewicka?
Sam pan zwraca uwagę na to właśnie, że my to jesteśmy to średniowiecze, które właśnie tutaj z drewnianą szabelką będziemy teraz się tutaj nawalać.
Może już tam miecze grunwaldzkie. Ja bym chciał wrócić jednak do pytania.
Króciutko, bo...
Co dalej? No bo to jest chyba ważne pytanie, bo tam co Kulczyk...
No próbujemy o tym mówić.
Więc ja niestety, ale...
Poseł Smoliński jest pesymistą.
Ja też niestety...
To znaczy, co do Ukrainy, tak. To znaczy, jeżeli chodzi o nasze interesy, myślę, że jest jeszcze czas, żeby bronić naszej gospodarki.
Teraz poseł Bał.
Mianowicie, jeżeli chodzi o ten bandycki, ja tak to będę jednak nazywał, bandyckie działania tych osób, separatystów i wspomaganych przez siły rosyjskie, jeżeli nie będzie jakiejś grupy obywateli, nie wierzę żadnych polityków, grupy obywateli, którzy w Europie nie będą cały czas codziennie jak ten gwóźdź w bucie cisnąć rządów, cisnąć Unii Europejskiej, aby sprawa była wyjaśniona, umiędzynarodowiona i faktycznie, żeby rozliczano to potem w Trybunale w Hadze, to sprawa rozejdzie się, wypłaci się, tak jak to właśnie neoliberalnie, zapłaci się za śmierć, wyceni się, że śmierć niemowlęcia jest tyle, śmierć matki jest tyle, zapłaci się, da się pomoc psychologiczną i po latach...
A potem emocje opadną, tak?
Emocje opadną, a mechanizmy, jak się nie zmieniły, takie będą funkcjonowały i znów będziemy czekali na następny... niestety czekamy i doczekamy się następnych takich tragedii, więc dopóki, jeżeli obywatele się... A liczę, że może jednak to będzie jakimś takim otrzeźwieniem, bo tych ruchów jest coraz więcej obywatelskich, które się dopominają i w końcu swoje dopinają, że to jakby zmieniło sytuację i dopóki takie będą działania, no to faktycznie może się coś zacznie lepszego.
Jeszcze Artur Dziambor i kończymy audycję.
Tak, ja muszę tylko jeszcze jedną rzecz, bo mi tutaj przerwano, jak odpowiadałem. Nasz przemysł, czyli to, o czym pan wspomniał, wszystko to, co najważniejsze w naszej gospodarce jest wysprzedawane i może trafiać w ręce tych, którzy chcą kupić, tak? Ale kupują to ewentualnie Rosjanie albo inni tylko dlatego, że my nie mamy pieniędzy w naszych rękach i że nasz kapitał, polski kapitał jest bardzo słaby. Tak? Ten nasz polski kapitał jest bardzo słaby, a to dlatego, że Polacy nie są w stanie gromadzić dużych pieniędzy, ponieważ nie, są cały czas obarczani pewnymi ograniczeniami, które narzuca.
Jest Kulczyk, który jest graczem,
wyjątki. Ja mówię o tym, że w ogóle nie
tylko
jesteśmy w stanie wykreować...
próbował kupić Orlen i Lotos i potem odsprzedać go Rosjanom.
Rzeczywistego kapitału dla Polski, dlatego że mamy takie właśnie, a nie inne prawo. I tym się nie potrafimy bronić, więc musimy się poddać dyktatowi zagranicy, która jest w stanie skumulować pewne duże pieniądze.
Z biedniejszych krajów w Europie.
A niech pan powie jednym zdaniem, jak pan przewiduje rozwój tej sytuacji na pograniczu ukraińsko-rosyjskim?
Ja myślę, że tam się będzie cały czas działo to, co się dzieje w kółko. Tam się nic nie zmieni. Oczywiście będziemy teraz przez kilka dni jeszcze wałkować temat tego zestrzelenia tego samolotu, bo to jest ogromna tragedia dla ludzi, którzy nie biorą udziału w militarnych działaniach.
A jak emocje opadną, to zaczniemy zapominać, tak?
Emocje opadną, my o tym zapomnimy, natomiast rzeczywiście jest tak, że tam się będzie działo cały czas tak, jak się dzieje, bo to nie jest Krym, tam nie będzie tak łatwo.
Musimy kończyć. Przypomnę, Piotr Bałć, Artur Dziambor, Kazimierz Smoliński, wcześniej Leszek Czarnobaj, który trochę wcześniej wyszedł ze studia. Ja dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia.
Serdecznie dziękuję.
Dziękujemy, do widzenia.
Dobrego dnia słonecznego i ciepłego. A taki się zapowiada. Mariusz Nowaczyński. Do usłyszenia.